piątek 30 sierpnia pod bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 44. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Wzięli w nich udział uczestnicy historycznych wydarzeń z sierpnia 1980, mieszkańcy i władze Szczecina. Przypomnijmy, 30 sierpnia 1980 roku w świetlicy Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego władze komunistyczne podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg regionu, co zakończyło strajk na Pomorzu Zachodnim. Dokument przeszedł do historii pod nazwą Porozumienia Szczecińskiego i w pierwszym punkcie mówił o powołaniu samorządnych związków zawodowych. Porozumienie Szczecińskie zakładało, że komitety strajkowe przekształcą się w komisje robotnicze, które przeprowadzą wybory do władz niezależnych organizacji pracowniczych. Protokół mówił też o ochronie podstawowych praw ludzi pracy i obywateli, zakazie represji wobec działaczy związkowych i politycznych, a także o dostępie Kościoła do mediów. Wiele punktów protokołu dotyczyło także spraw socjalno-bytowych, poprawy zaopatrzenia w produkty spożywcze, wzrostu rent i emerytur, świadczeń socjalnych, a także podwyżki płac. Rząd zobowiązał się do stworzenia specjalnego programu mieszkaniowego. Postanowiono również uczcić ofiary grudnia 70 poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej koło bramy głównej stoczni. Następnego dnia po zawarciu porozumień szczecińskich 31 sierpnia w sali BHP Stoczni Szczecińskiej wiceminister Mieczysław Jagielski oraz Lech Wałęsa podpisali porozumienie pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym reprezentującym już około 700 zakładów z całej Polski. To największe zwycięstwo polskiej historii w ostatnich 200 latach, stwierdził Bazyl Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Czy Szczecinianie potrafią odpowiednio przeżywać i wspominać momenty, które zmieniły naszą najnowszą historię? Jeśli tak, no to właśnie gdzie i jak? W studiu będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Doktor Marek Tałasiewicz, były działacz opozycji, był szczeciński i zachodniopomorski wojewoda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Michał Paziewski, historyk, działacz antykomunistycznej opozycji i były dziennikarz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
Doktor habilitowany Sebastian Ligarski, historyk i dyrektor Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Są także z nami przy telefonach. Były działacz opozycji, architekt, polityk, samorządowiec, były wiceminister rozwoju regionalnego Piotr Męc. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I jeszcze jest z nami pan Edward Radziewicz, polski związkowiec, działacz opozycji w okresie PRL-u. W 1988 roku był członkiem Komitetu Założycielskiego Solidarności w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście i przewodniczył Międzyzakładowemu Komitetowi Strajkowemu, uczestnik Okrągłego Stołu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I proszę Państwa, zanim porozmawiamy, to króciuteńka naprawdę relacja z piątkowego koncertu Tomasza Lipińskiego pod świetlicą stoczniową, oczywiście na terenie stoczni.
Znakomite i przepiękne. No, teksty po prostu odpowiadające historii, przesłaniu, temu miejscu.
No, energia fajna, bardzo dobry. Im więcej uśmiechu, im więcej energii, tym lepiej.
Koncert rockowy post-Brygady Kryzys, post-Tiltu, który był wtedy stworzony w tamtych latach, ma największy sens, tak?
Fajnie, fajnie, fajnie było. To niezwykłe miejsce, rzeczywiście, niezwykłe zupełnie. Cała stocznia, właściwie nigdy nie byłem tutaj w stoczni w Szczecinie. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle tak gigantyczne. No i że tyle miejsc zachowało się w kompletnie nienaruszonym stanie, tak? Przecież ta sala, tam gdzie były podpisywane porozumienia i tak dalej, gdybyśmy tam dzisiaj byli, to w ogóle niesamowite, tak? To naprawdę czas się zatrzymał, dokładnie, dokładnie.
Tak zachwycał się nad tym, co pozostało ze stoczni i to, co jest dzisiaj obecne. Właśnie Tomek Lipiński, który zechciał po niezwykle udanym koncercie ze mną chwileczkę porozmawiać. Pozwolą Państwo, Panowie, że zwrócę się do Pana Dyrektora. Panie Dyrektorze, w jakim jesteśmy punkcie? Kiedy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, to chyba było w styczniu, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś tak, w Radiu Szczecin na wieczór, to wtedy rozmawialiśmy w kontekście braku dotacji ministerialnej na prowadzenie centrum. W jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj? Mam nadzieję, że dużo lepszej, bo ta uroczystość piątkowa świadczy o tym, że no, nie jest źle.
Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. 6 lipca pani minister Hanna Wróblewska wyraziła zgodę, żeby Centrum Solidarności Stocznia przejęło budynek na własność. Podpisaliśmy specjalne umowy z miastem i jesteśmy rzeczywiście od 6 lipca właścicielem całego budynku. Przypomnijmy, że sama świetlica to tylko 792 metry kwadratowe, natomiast cały budynek to ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych.
To jest ile? 3 piętra? Dobrze pamiętam?
Są 3 piętra, dokładnie. Jedna część budynku ma 3 piętra, druga część budynku ma 2 piętra. Sama świetlica mieści się na drugim piętrze tego wyższego budynku. Całość zresztą zamknięta jest przepiękną, wysoką wieżą, która góruje nad całą stocznią. W związku z tym pytała pani, w jakim miejscu jesteśmy. Jak pani widzi, uśmiech z mojej twarzy nie schodzi od tego piątkowego wieczoru i koncertu zespołu Tomka Lipińskiego. Rzeczywiście pokazaliśmy im salę, byli ogromnie wzruszeni i emocjonalnie bardzo do tego podeszli. To chyba się przełożyło, tak mi się wydaje, bo to należałoby pytać uczestników na sam koncert. Zespół brzmiał naprawdę doskonale i był w doskonałej formie. Nam się natomiast na pewno sprawdziło to miejsce. Ze względów bezpieczeństwa koncert odbył się jakby na zakończeniu drogi, która wiedzie do samej świetlicy, natomiast wydaje mi się, że jest to, tam jeszcze dużo miejsca do tego, żeby te koncerty miały dużą, większą, mogły zgromadzić dużą, większą publikę niż do tej pory.
No, pytając się, w jakim jesteśmy miejscu, budynek jest wasz, nasz. Celowo używam takiego sformułowania, bo to, że zarządzacie, to fantastycznie, bo ktoś musi zarządzać, ale już wiemy, że jest centrum, ale czy macie finansowanie?
No, mamy finansowanie na pewno naszą działalność podstawową. Cały czas staramy się o środki na prowadzenie działalności merytorycznej, bo do tego najbardziej brakuje. Mogę tylko powiedzieć, że te środki dostajemy od ministerstwa. Dobrze uzasadnione, dobrze udokumentowane. Jak widać, staramy się, żeby to wszystko miało ręce i nogi i w związku z tym zapraszamy wszystkich do tego, żeby coraz częściej nas odwiedzali, żeby z nami spędzali czas. W związku z tym dalej będziemy tak działać, natomiast oczywiście równolegle będziemy prowadzić prace zmierzające do tego, żeby w przyszłości ten budynek stał się miejscem prac budowlanych, żeby go zmodernizować, ponieważ jest to budynek, który ma bardzo dobre, czy inaczej, w niezłym stanie same ściany, natomiast brakuje mu podstawowej infrastruktury, to znaczy wody, kanalizacji, ogrzewania. W związku z tym nasza tam działalność tak naprawdę jest bardzo, bardzo ograniczona. My staramy się ten budynek zabezpieczać, staramy się, żeby jego stan był niepogorszony, staramy się, żeby można było w nim przynajmniej w tych miesiącach letnich w miarę sprawnie prowadzić na przykład grupy ograniczone, ale jednak grupy ludzi, żeby ten budynek nie był tylko, no, można powiedzieć, znowu takim miejscem zamkniętym, do którego znowu nie można wejść i znowu nie można go zobaczyć, a czas się tam zatrzymał. Rzeczywiście, jeśli się wchodzi do tej sali świetlicy, to tak jakby 44 lata temu stamtąd właśnie wyszli uczestnicy strajku z sierpnia 80 roku, właśnie podpisali te porozumienia z wicepremierem Barcikowskim i za chwilę mieli wrócić do pracy. Tak wygląda ta sala.
No też ją tak przygotowaliście na tą uroczystość, ale też powiedzmy, nie wiem, niech państwo to sprawdzą, ale 14 września też będzie można na taki spacer się wybrać, bo kiedy ja przychodziłam na koncert, jeden z młodych chyba wolontariuszy, który nas puszcza, mówi, może pani by chciała 14 września, także oferujemy spacer, więc to mam nadzieję będzie dostępne dla wszystkich, którzy chcą teraz, a potem jak będzie remont, no to po remoncie już oczywiście każdy będzie mógł i tam będzie duża działalność, ale chciałabym teraz do pana Edwarda Radziewicza zapytać się, czy pan tam zaglądał ostatnio, czy pan tam był i czy pan to miejsce jakoś wspomina w sposób szczególny?
Tak, byłem. Jakieś kilka lat temu tam było spotkanie starych solidarów. Tak się ładnie nazywamy. Jesteśmy z tego dumni, że mówią na nas solidaruchy. Rzeczywiście to tam wygląda tak jak...
Jak wtedy?
Tak jak wtedy. Ja miałem okazję być wtedy tam w środku, ponieważ w 80 roku przewieziono mnie z kolegami na drugą stronę kanału. z pieniędzmi. Tam pojechałem po prostu zawieźć pieniądze i widziałem, jak to wygląda. To był moment dokładnie wtedy, kiedy Wrocław przystępował do tej międzyzakładowej, na tej grupy strajkowej. To rzeczywiście, moja opinia na ten temat jest taka, że Szczecin, który jest permanentnie pomijany i ignorowany w kraju, jest tym miastem, które ma naprawdę zasadniczy wkład w przemiany społeczno-polityczne w kraju. I to moim zdaniem to centrum, mimo że istnieje to muzeum...
Centrum Dialogu Przełomy. Mhm.
Tak, mimo to główny akcent, może nie tyle główny, ile ten akcent powinien być rozłożony również na tą siedzibę stoczni, tam gdzie się to działo naprawdę. A działo się tam naprawdę, bo musimy sobie przypomnieć, co było w roku 80, ale przede wszystkim 82. Przecież tam było piekło. W momencie, kiedy został wywołany stan wojenny, jak ci ludzie tam protestowali. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że to miejsce powinno być własnością Szczecinian, a właściwie województwa szczecińskiego. Ponieważ w latach 70. ludzie ze stoczni ginęli. Ja mam przed sobą listę ofiar grudnia 70. roku. Między innymi w tych liczbach jest wyraźnie zapisane, że rannych zostało 110 osób, w tym 68 osób ran postrzałowych. Nie mówię o 16 zabitych. Tak to się... Nie można o tych ludziach zapomnieć. Oni powinni być wyeksponowani nie tylko w Muzeum Przełomów, ale również tam. To miejsce powinno być własnością... Ja nie mówię, kto ma nadzorować, ale to powinno być własność obywateli tego miasta, a i nie tylko. Przecież ginęli tam ludzie również ze Stargardu. Brali udział również z Goleniowa, z Pyrzyc. Tak to wyglądało wtedy. Natomiast rok... Są takie cztery bardzo ważne daty, które są chlubą dla tego miasta i one powinny być wyeksponowane. To jest rok 70, to jest rok 80, 82 i 88. 88, który, no tak się złożyło, że ja akurat przewodniczyłem temu komitetu strajkowemu. Ten, który po prostu te wszystkie wysiłki po prostu zapiął i to się wtedy po prostu skończyło tym okrągłym stołem. Jedni mówią, że to zdrada i my tam uważamy, że 4 czerwca rozwiązał problem. Ludzie pokazali, co chcą. My zaryzykowaliśmy bardzo ostro zaryzykowaliśmy, bo nie wiadomo, co by było, gdyby ludzie zachowali się inaczej. A prawda jest taka, że 40% tych ludzi w tamtych wyborach głosowało nadal na komunę. O tym się nie mówi.
No ale myślę, że się mówi, tylko czasami z innej strony troszkę, prawda?
Tak, oni dalej chcieli, żeby było, jak było.
No oczywiście, ale oczywiście co do potrzeby takiego miejsca, myślę, że my tutaj jesteśmy zgromadzeni w studiu i państwo przed naszymi głośnikami. Ja myślę, że dzisiaj to nie jest, znaczy już nie ma nikt wątpliwości, że potrzebne jest nam takie miejsce. Ja tylko się zastanawiam wciąż, jak to jest możliwe, że rzeczywiście Gdańsk zrobił niemal wszystko, nie wiem, czy celowo, czy niecelowo, żeby o Szczecinie zapomnieć. rzeczywiście, kiedy w sobotę oglądałam informacje, wszystko było z Gdańska. Wszyscy mówili o kolejnej rocznicy w Gdańsku. Być może w piątek, nie ukrywam, nie oglądałam telewizji, być może w piątek było więcej o Szczecinie, ale rzeczywiście, kiedy Małgorzata Szejnert i Tomasz Zalewski napisali książkę Szczecin, grudzień, sierpień, grudzień, napisali taką bardzo, bardzo ważne zdanie, że tuż przez złożenie podpisu do Szczecina, Szczecin zatelefonował do Stoczni Gdańskiej. Tamtejsi strajkujący poprosili o wstrzymanie się porozumienia, dodając przy tym: zaczekajcie, my to zrobimy lepiej. To powiedzenie było bardzo zabolało szczecińskich strajkujących i Szczecin nie poczekał. Miał już poczucie wygranej i chciał swoje wspaniałe zwycięstwo podarować Polsce. Jednak potem się okazało, że i tak Gdańsk postawił na swoim, a może trochę myśmy sami, spoglądam teraz na pana doktora Michała Paziewskiego, że może myśmy sobie trochę sami zasłużyli na to zapomnienie, że trochę za mało mówimy. To, że my dzisiaj, w 44 lata po wydarzeniach, po porozumieniach sierpniowych, mówimy, że no nareszcie ta świetlica jest nasza, ten budynek, to miejsce jest nasze, to trochę może na własne życzenie odsunęliśmy, no nie chcę powiedzieć piersi od orderów, ale coś takiego zafunkcjonowało.
Skoro Elek Radziewicz zaczął od osobistych zwierzeń, to ja też podzielę się taką refleksją, bo sierpień 80 roku przeżyłem w Kopenhadze, byłem w Danii ze względów rodzinnych. No i oczywiście tamtejsi Polacy, emigranci zaprosili mnie, żebym dla tamtejszego radia, dla różnych, dla mediów, prasy związkowej, odpowiadał na takie oczywiste pytania. Kto to jest Wałęsa? Co to są wolne związki zawodowe? Czy Rosjanie wejdą do Polski? I tak dalej, i tak dalej. I wtedy byłem zdumiony, że prasa światowa, na czołówkach tej prasy jest Polska. Jest jeszcze nie Solidarność, ale są strajki, protesty na wybrzeżu, w tym również w Szczecinie. Kiedy pod koniec września wróciłem do Polski, mogę powiedzieć, że przyjechałem do innego kraju, już bardziej wolnego. Rozpoczął się karnawał Solidarności, jak te 500 dni do stanu wojennego nazywano słusznie, bo powstał gwałtownie 10-milionowy ruch. I tutaj kolebką tego ruchu no jest ta świetlica. Tutaj można by powiedzieć, że zresztą nie pierwszy raz, zaczęto kopać grób temu systemowi. W grudniu 70 roku strajkujący stoczniowcy, ale nie tylko stoczniowcy, bo i portowcy, i hutnicy, i papiernia Skolwin, i ponad 100 zakładów pracy z aglomeracji szczecińskiej, no po prostu wyrzucili na śmietnik historii pierwszego przywódcę partii mieniącej się robotniczą, Władysława Gomułkę. Bo sytuacja w Gdańsku była już, można powiedzieć, opanowana, a w Szczecinie trwał strajk generalny, ogólnomiejski komitet strajkowy, można powiedzieć, sprawował tutaj władzę, a stolica tej władzy była w Stoczni. Stocznia, można powiedzieć, była miastem w mieście. Zresztą Stocznia Warskiego, sąsiadująca ze Stocznią Gryfią, te zakłady przemysłowe ulokowane wzdłuż Odry, ale przecież i port to 7 tysięcy ludzi, Gryfia to wtedy było 4,5 tysiąca, Warski paręnaście tysięcy ludzi. I tutaj powstał taki ogromny bastion. I teraz możemy powiedzieć tak, sierpień był swego rodzaju powtórką z grudnia, bo nauczono się w grudniu, że trzeba rozmawiać na terenie strajkującego zakładu, że trzeba opanować radiowęzeł, że trzeba opanować bramy, że trzeba dopiero wtedy sformułować postulaty i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie metody walki z pokojowej oczywiście walki wypracowano w grudniu, a w sierpniu, można powiedzieć, w Szczecinie powtórzono. I teraz niewiele jest, drodzy państwo, miast w Europie Środkowej, Wschodniej, które miały taką piękną kartę jak Szczecin, bo do buntów robotniczych dochodziło no powiedzmy w czerwcu 1953 roku w Berlinie. Do powstania doszło w 1956 roku jesienią w Budapeszcie, w Pradze w 1968 roku. Można kilka takich miejsc wymienić. Mniej więcej kilka, może paręnaście, gdyby tak mocno poszukać. A Szczecin ma nie jeden bunt, ale ma i grudzień, i sierpień, i stan wojenny, i strajk 1988 roku, które były mocniejsze niż te, które miały miejsce w Gdańsku czy w Nowej Hucie. Więc my powinniśmy być dumni z tego, że właśnie ten ruch pokojowy, który zafascynował świat, przeogromny, porównywany do ruchu pokojowego Mahatmy Gandhiego, z którego nie zdawaliśmy sobie na początku sprawy, co żeśmy zrobili, ale zaczęło to do nas docierać. Z czasem nas zaszokowało, że ten Związek Zawodowy Solidarność stał się w pewnym momencie parasolem dla wielu innych organizacji. Dzięki nim powstawały i Solidarność Rolników Indywidualnych, i Niezależne Zrzeszenie Studentów, i Solidarność Taksówkarzy, Rzemieślników. Co więcej, nawet Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, bo partia się zaczęła sypać. Z 3 milionów członków partii ponad 1 milion przeszła do Solidarności. Można powiedzieć, budowaliśmy wtedy wolność, uczyliśmy się, znaleźliśmy się no, w pięknym czasie i po właściwej stronie. Także tutaj Szczecin, no, ma kartę nieprawdopodobną, a stolicą, kolebką tego wszystkiego, no jest właśnie ta świetlica, która no jest takim przedsięwzięciem, wyzwaniem dla tego miasta. I mam nadzieję, że udźwignimy to.
Rzeczywiście tym miejscem, tym centrum jest świetlica, ten budynek, to miejsce, ale jednak oddaliśmy, powiedziałabym nawet bez walki, nawet nie wiem, czy potrzebna była walka, ale jakoś tak, to trochę tak jak ładna dziewczynka czy panna stoi w kącie i mówi, ktoś mnie zauważy. Nieważne.
Przepraszam, że się wtrącam, ale to jest pewna konsekwencja, można powiedzieć, wtedy sytuacji. Jeżeli stolicą Solidarności, oczywiście nieoficjalną taką stolicą, nieformalną, był Gdańsk, bo tam były władze związku, tam był przywódca tego
związku. Przede wszystkim tam był Lech Wałęsa.
Lech Wałęsa, wkrótce laureat pokojowej Nagrody Nobla. To w tym momencie Szczecin jak musiał być w tym momencie jakby z boku.
No ale czy musiał być tak całkowicie zepchnięty na margines?
Nie na margines. Myślę, że były takie 3 wiodące porozumienia w Szczecinie, w Gdańsku, no i oczywiście w Jastrzębiu. I tutaj myśmy to pociągnęli razem z Gdańskiem. To byli i tu stoczniowcy, i tam stoczniowcy byli największą siłą.
Chociaż wiemy doskonale, że wcale w Gdańsku też tak pięknie nie było. To Centrum Solidarności Europejskiej, które powstawało, ono też nie powstawało bez bólów.
Oczywiście.
Może szybciej powstało, może byli sprytniejsi, może bardziej stukali w odpowiednie drzwi. Teraz się zwracam do pana Piotra Męca. No właśnie chciałabym, może nie ma co pytać się, dlaczego tak było, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, jak jesteśmy, ale to miejsce jest potrzebne. Teraz się pytam z punktu widzenia no też wiceprezydenta Szczecina. Jak pan spogląda na to miejsce. Ja w ogóle na marginesie muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej drogi, którą też się opiekuje Centrum Solidarności Stocznia, dlatego że to jest bardzo ważne z wielu powodów. Myślę, że jeszcze to wykorzystamy. Panie Piotrze.
Znaczy, może jednak do historii trochę trzeba wrócić, bo inaczej się nie da i myślę, że te argumenty, no przecież macie Centrum Dialogu Przełomy, będą wracać. To jedno tylko chciałbym wyposażyć tutaj państwa. Jeżeli porównamy powierzchnię ekspozycji możliwą, powierzchnię kubatury tych obiektów, to Centrum Dialogu Przełomy to jest kiosk obok Pałacu Kultury. Także to siłą rzeczy bardzo ogranicza możliwości ekspozycji.
Nie umniejszając absolutnie ich dokonań, prawda? Centrum Dialogu.
Oczywiście, no ale Centrum Dialogu Przełomów pracuje w takich warunkach, jak i pracuje. Wiemy nawet, że mają jeden pokój na biura, prawda? Że to wszystko jest bardzo trudne. Ta historia się toczy, bo tutaj usłyszeliśmy takie zdanie, że to powinien być obiekt nas, Szczecinian. No ja tu chciałem zwrócić uwagę, że właśnie przestał być obiektem nasz Szczecinian, a stał się własnością Skarbu Państwa. Oczywiście ja mówię o formalnych rzeczach i ta droga chyba rzeczywiście jest szansą, żeby instytut, bo ja tak sobie to wyobrażam jako pewnego rodzaju instytut, a nie muzeum, żeby zaistniało. Tutaj ten temat z różnych względów, być może również ze względu na to konkurowanie Gdańska ze Szczecinem, nie miał szczęścia u wszystkich kolejnych rządów. W tej chwili stało się, jest decyzja, jest powstała jednostka kultury, która ma się tym zajmować. Jest to moim zdaniem konieczne. To, że jesteśmy trochę na boku, to jest wina także nas, Szczecinian. Ja od 90 roku, jeżeli tylko to było możliwe, nie zawsze służbowo, często prywatnie, na tych obchodach 30 sierpnia bywałem i konstatowałem z przyjaciółmi, że właściwie wtedy było bardzo dużo jeszcze ludzi z miasta przychodziło i prawie nikt nie przychodził z dziećmi. I wtedy mówiliśmy, to się źle skończy, bo pomimo zmiany systemu, etos AK, etos Powstania Warszawskiego i tak dalej przetrwał, bo to było w rodzinach. Tutaj okazało się, że byliśmy tak zajęci budową nowej Polski, że wtedy to żeśmy zlekceważyli jako szczecinianie i tutaj to jest nasz grzech. Myślę też, że grzechem samorządu jest, że co tu dużo mówić, oddział dotyczący miasta Szczecina w Muzeum Narodowym też jest Muzeum Narodowym, a nie w Muzeum Miejskim, komunalnym. Podobnie jest Centrum Dialogu Przełomy i tutaj jest, myślę, pewne zaniedbanie, bo Szczecin zbudował swoją tożsamość na tych datach, o których przed chwilą tu pan Radziewicz mówił i ta tożsamość powinna być w jakiś sposób popularyzowana środkami, które docierają do młodzieży, a nie środkami, które interesują fachowców, historyków. Tego wszystkiego brak, choć ja przez cały czas wierzę, że to się może ziścić. Takim przykładem w Polsce było Muzeum Powstania Warszawskiego, które nagle wywołało wśród młodych ludzi i całkiem młodych i wśród starszych, ale też młodych olbrzymie zainteresowanie. Kultura młodych ludzi zaczęła się tym interesować. Myślę, że my też mamy taką szansę. Obiekt jest piękny. To, że jest ta droga, o której pani mówi, ja też bardzo sobie cenię, że jest ta droga, że jest to dojście. To była też swego rodzaju przepychanka, bo pierwotnie chciano wzdłuż granic murów ustanowić działkę, a reszta miała pozostać stoczniowa. To było duży wkład świętej pamięci Longina Komorowskiego, że doprowadził do tego, że to ma bezpośrednią komunikację z miastem, czyli będzie mogło być dostępne dla każdego szczecinianina i dla każdego turysty. Myślę, że oprócz zasadniczego tematu, czyli historii Solidarności, przy czym liczę, że tutaj się pojawi zauważenie historii Solidarności jako związku od początku do dziś, a też historii Solidarności jako ruchu społecznego, później szeregu ruchów politycznych, które z tego się wywiodły. Także jestem przekonany, że jest to nam potrzebne, a dodatkowo myślę, że jest to okazja, żeby powiedzieć też parę słów o tym, jak od czasu sowieckiej degradacji do lat rozkwitu przemysł stoczniowy w Szczecinie powstawał i działał.
No tą historię rzeczywiście mamy sporo historii ciekawych do opowiedzenia, ale ta solidarnościowa, teraz spoglądam na pana Marka Tałasiewicza, ta historia solidarnościowa, myślę, że rzeczywiście w Szczecinie pomimo wielkich starań Centrum Dialogu Przełomu wciąż nie jest może nawet nie tyle co dostatecznie opowiedziana, co głośno opowiedziana, co to są niby historie znane nam, no bo to zaledwie 40 lat, ale chociaż są nowe pokolenie, które rzeczywiście dla nich to jest jakaś zamierzchła historia. Ta historia jest do opowiedzenia i to Centrum Solidarności może być dobrym miejscem, prawda?
Po wypowiedziach tylu zacnych osób, to ja nie bardzo mam powiedzieć, chyba powinienem trochę to uzupełnić i rozszerzyć, dlatego że ja w tym szczecińskim grudniu 70 byłem uczestnikiem tych wydarzeń. W sierpniu 80 co prawda pracowałem w Instytucie Okrętowym Politechniki, ale także to był ten ruch, trzymając się języka Michała Paziewskiego. Chcę to wskazać na wątek, który tu jest pomijany bądź zapomniany, a do tej roli Szczecina za chwilę wrócę, że kiedy pierwszy raz pojawił się problem budynku W3, to jest ten budynek na terenie stoczni, to ja sobie uświadomiłem, że przecież ja w tym budynku przez niemal 5 lat byłem codziennie albo niemal, albo przynajmniej co drugi dzień. Tam był, to była siedziba Wydziału Elektrycznego, tam był oddział EPA, czyli elektronika, pomiar, automatyka, gdzie jeden z pracowników był Jarosław Mroczek, obecny właściciel pogoni i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby moje miejsce. Ja tam do tej stołówki biegałem, więc to miejsce znam. Jeśli chodzi o historyczne wydarzenia, to przecież warto, różnie to oceniając, ale warto przypomnieć, że tam się też odbyło to spotkanie Jaruszewicza i Jaruzelskiego w styczniu 1971 roku przecież. Starego bałuki można różnie oceniać, ale przecież nikt się tego nie spodziewał, że do strajkującego zakładu, który nie potrafi określić postulatów strajkowych, oprócz tego, żeby przyjechały nowe władze partii i rządu, że rzeczywiście te nowe władze partii i rządu przyjadą, żeby się pokazać właśnie, że my z robotnikami, z klasą robotniczą i tak dalej. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o innym wykorzystaniu tej świetlicy stoczniowej, to rozmawialiśmy wtedy w kontekście jednak Muzeum Dialogów Przełomy. Powstające Muzeum Przełomy miało zaistnieć jako samodzielna instytucja, nie jako oddział Muzeum Narodowego, żeby dostać wsparcie z funduszy europejskich. No ale ponieważ tam był wymagany staż istnienia i organizacji, dokonań i tak dalej,
został dołączony do muzeum.
Został do muzeum. Ale przecież ta myśl nie zaginęła. Nic nie stoi na przeszkodzie i tu wracam do tej myśli naszej wspólnej, w moim środowisku, która wtedy była, że przecież ta przestrzeń tej świetlicy stoczniowej znakomicie by uzupełniła możliwości Centrum Dialogu Przełomy. To miała być jedna instytucja. Łącznie. Była dyskusja, czy ta świetlica bardziej pasuje do Muzeum Miasta Szczecina, czy to lepiej do Centrum Dialogu Przełomy. I było dla nas oczywiste, ja mówię o liczbie mnogiej, zaraz powiem dlaczego, że to jednak powinna być całość funkcjonalna z Centrum Dialogu Przełomy. Stąd się wziął problem tej drogi dojazdowej od miasta i stąd się wziął problem, dzisiaj na razie niewspomniany, innego przeznaczenia tego basenu technicznego tak zwanego, który od strony wody dotyka do tego budynku praktycznie. To też miał być środek komunikacji dla zwiedzających czy odwiedzających od strony wody.
Może być bardzo atrakcyjne.
Może być to bardzo atrakcyjne. I wtedy, kiedy Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej przenosiło się spod dasza na 5. piętrze z Placu Kilińskiego, to właśnie powstał taki pomysł, że zrobimy to, co jest z tą świetlicą i tam jeszcze też stołówka przecież też była. Prawda? To, co się nadaje na magazyny i Centrum Dialogu Przełomy i Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, zostanie wykorzystane na magazyny, a reszta to będzie znakomita przestrzeń ekspozycyjna, ale nie widzieliśmy potrzeby, że na istnienie samodzielnej, oddzielnej instytucji. Nie należy mnożyć bytów ponad potrzeby. Moim zdaniem, taka już, jak już pan doktor powiedział, można wrócić do tej myśli, żeby to była instytucja wspólnie prowadzona przez miasto i samorząd wojewódzki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak było. Moim zdaniem taka koncentracja środków i możliwości nie na oddzielnej instytucji i potem jakieś dzielenie, rozdrabnianie zbiorów. No przecież coś trzeba by zrobić z tym wszystkim, co zebrała Agnieszka Kuchcińska w tym Centrum Dialogu Przełomy. Tam jest masa przecież dokumentów.
I pamiątek.
I pamiątek. I osobistych także różnych. Można różnie to oceniać, ale dla mnie jako dla tego, który kiedyś przy tym był i w jakimś sensie zajmował się i terenami stoczni, i stocznią, bo tam byłem, to mam emocjonalny stosunek do tego i do tej myśli upamiętnienia Szczecinian i Szczecina, to moim zdaniem do takiej koncepcji warto wrócić. I tu jeszcze jedna myśl, jeśli pani i panowie pozwolą, co do roli Szczecina. Przecież w Szczecinie, mam nadzieję, że się panowie zgodzą ze mną, nie było silnego środowiska jakiegokolwiek, ani uczelnianego morskiego, ani silnego środowiska, które by na bazie jakiejś współpracy ze środowiskiem intelektualnym, uniwersyteckim, jakimkolwiek innym, choćby na poziomie równy z równym współpracował ze środowiskiem gdańskim. To dotyczyło praktycznie wszystkiego, gospodarki przestrzennej i polityki morskiej. Tam był wspólny głos środowisk uczelnianych, technicznych, przemysłów. Tworzyli jedno środowisko w danym zagadnieniu, w danym obszarze tematycznym. U nas tego nie można było zrobić. Trzeba było to wszystko osiągać. I zgodzą się Państwo ze mną, mam nadzieję, że jednak ci ludzie, którzy otaczali Wałęsę wówczas w Gdańsku, to byli trochę inni co do możliwości intelektualnych, organizacyjnych niż ci ludzie, którzy otaczali Marianę Orczyka w Szczecinie. Prawda? Zresztą ja także pamiętam, przecież ciąg dalszy. Nie chcę tu rozwijać się tego wątku, bo nie pora i chyba nie ten temat. No ale przecież Edek Radziewicz może to przepamiętać. Parę lat później, jak był drugi regionalny zjazd delegatów Solidarności Pomorza Zachodniego, przecież to nie kto inny, Komilczanowski mówił, że nie będziemy współpracować z Jurczykiem i z Wądołowskim. Nie tak było?
Było.
No było. Więc może zamiast zwalać na Gdańsk, że się panoszą i tam nie pozwalają nam podskoczyć, to próbujemy podskakiwać w sposób bardziej zorganizowany, bardziej przemyślany, bardziej konkretny. I tak trochę od czapy, przepraszam za sformułowanie. Ale ja, jak myślę o sierpniu 70, to mam przed oczyma ten wielki płot od bramy głównej do bramy kolejowej i jakiś tam baner wisiał na tym wielkim płocie. Socjalizm tak, wypaczenia nie. Więc to nie było tak, że to był zryw antyrządowy. Ja pamiętam te odezwy i komunikaty, zresztą sami też pisaliśmy z Politechniki Instytutu Okrętowego, że chcemy zmiany, chcemy wolnych związków zawodowych, chcemy zniesienia cenzury, ale nie chcemy podważenia zasad socjalizmu w Polsce. Przecież tak było.
Ale de facto te zasady przewracano, kiedy żądano usunięcia cenzury.
Prawda, ale chcę powiedzieć tak, że z sukcesem Solidarność sierpnia, nazwijmy to tak się górnolotnie mówi, z dużej litery, pisałem dużą literą sierpnia 80, to nie było generalne zwycięstwo, to był moim zdaniem kompromis. Największy w historii Polski, najznakomitszy kompromis.
Różnie można nazwać. Można powiedzieć, że to było pokojowe powstanie. Jedyne zwycięskie powstanie w przeciwieństwie do powstania warszawskiego.
No dobrze, ale chodzi o to, że nie mamy w Szczecinie i w innych miastach, na szczęście, nie mamy cmentarzy masowych ofiar rewolucji na ulicach.
No i wspaniale. Ale no i wspaniale. To było pokojowe powstanie. Zwycięskie powstanie w przeciwieństwie do powstania warszawskiego.
To jest kwestia języka.
Nie tylko.
Ja uważam po prostu, że bardzo wykonano bardzo rozsądną robotę, różne strony mające różne poglądy i radykalne skrzydło Solidarności i to, nazwijmy reformatorskie skrzydło w PZPR, potrafili doprowadzić do tego, że może ze strachu jedni i drudzy, żeby właśnie nie doszło do jakichś jadek na ulicach, postanowili się dogadać i umieli to zrobić.
No to chyba teraz czas na to, żeby rzeczywiście, tak jak pan Piotr powiedział, to centrum miało charakter też takiego trochę instytutu badawczego, bo rzeczywiście, jak tutaj rozmawiamy, to no nie chcę też oczywiście mówić, że to nie są przebadane sprawy, że to nie, my nic nie wiemy na ten temat. Absolutnie nie. Sporo książek zostało napisanych. Sporo badaczy się nad tym pochylało.
A się, że nie ma ludzie, którzy w tym uczestniczyli przecież, można popytać.
No ale jednak to wszystko trzeba jakby zebrać i spisać. Ja wiem, że trochę robi to uniwersytet, trochę robi to IPN, trochę robi to Centrum Dialogu Przełomy. Nie, na pewno tutaj, co byśmy nie powiedzieli, to jeżeli taki instytut będzie, jeżeli centrum się będzie tym zajmowało, to będzie miało pracy mnóstwo.
Nie ulega wątpliwości. Ja parę wątków tutaj zostało poruszonych, do niektórych się z nich odniosę. Po pierwsze uważam, że ten 30 sierpnia od kilku lat powoli, ale jednak istnieje ogólnopolsko i to wiem z rozmów w Polsce, że jednak o tym Szczecinie się zaczyna wspominać, pamiętać i zauważać przynajmniej. I żeby było ciekawiej, to nawet ludzie z Gdańska mówią, że o tym Szczecinie zaczynają słyszeć i jakby dostrzegać ten głos, tak, o tym, że ten Szczecin jednak porozumienie podpisał pierwszy. Co do Instytutu Badawczego. Centrum Solidarności Stocznia jest instytucją, państwową instytucją kultury, natomiast ma wiele zadań wpisanych w swój statut, więc ta działalność badawcza jak najbardziej będzie prowadzona. Na dzisiaj tak naprawdę, oprócz opieki nad samym budynkiem i przygotowania do prac modernizacyjno-remontowych, najważniejsze będzie zachowanie pamięci o tych, którzy odchodzą. Śmierć Andrzeja Mińczanowskiego, który przez ostatnie miesiące wspierał nas po prostu każdego dnia. Miałem możliwość odbycia z nim kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu rozmów o tym, jak ma wyglądać to centrum, jak bardzo jest potrzeba jego wspierania, jak bardzo, co potrzebujemy, bo za każdym razem pytał, czy jakiego wsparcia potrzebujemy, pokazuje nam, że musimy się spieszyć. Nieubłaganie odchodzą bohaterowie tamtych czasów. W związku z tym niewątpliwie będziemy kłaść nacisk, żeby dzisiaj w tych warunkach, w których możemy pracować i z tych pieniędzy, które otrzymujemy z dotacji państwowej, spisywać te opowieści. Dotrzeć do stoczniowców. Bo to jest niesamowite, że miasto Szczecin, no tutaj pan doktor Pazierski mówił o tym porcie, stoczni i tak dalej, nie ma wystawy stałej poświęconej historii stoczni. To jest coś niesamowitego, żeby zakład pracy, taki zakład pracy, miasto w mieście nie miało swojej wystawy stałej. Myśmy byli podczas pikniku nad Odrą w maju tego roku, odwiedziło nas blisko 1000 osób i odbyliśmy tam setki rozmów z byłymi stoczniowcami. Ogromnych emocjach, ogromnie wzruszeni, opowiadali dali nam swoje historie związane ze stocznią i od tego czasu czujemy to wsparcie tych ludzi, którzy do nas przychodzą i nam to opowiadają, łącznie z tymi, które tutaj, tak jak pana teraz zapraszam, pokazują nam, gdzie siedzieli, gdzie stały ich szafki, gdzie stały ich maszyny, co mieściło się w tych salach. Dzięki temu my coraz więcej wiemy i będziemy mogli być może w niedługim czasie pokazać taką mapę, czy przybliżyć mieszkańcom, co w tym budynku się mieściło. Jeśli chodzi o dostęp do wody, proszę pamiętać, że my jesteśmy takim rodzynkiem w środku działającego przemysłu.
Taką wysepką.
Taką wysepką. Zupełnie odmienną od tego, co jest dookoła. Z jednej strony mamy Stocznię Południe, z drugiej strony mamy Stocznię Wulkan, a obok mamy jeszcze dwa zakłady pracy, które zajmują się albo szeroko pojętym przemysłem dźwigowym, a z drugiej strony mamy firmę, która produkuje różne rzeczy metalowe, powiedzmy.
No tak myślę, że marzenie, miejsce marzenie.
Miejsce marzenie, ale z drugiej strony proszę sobie zdać sprawę, że oni są ograniczeniami różnymi zarządzeniami, ustawami dotyczącymi na przykład obronności państwa, prawda? Bo całe
nadbrzeże albo też bezpieczeństwem.
Tak jest, dokładnie tak. I to samo, i to, co mówimy i o tym nadbrzeżu, do którego my mamy tak, nie wiem, 50-70 metrów chyba najbliżej do wody od budynku czy do basenu gospodarczego, który mówił pan Marek Tałasiewicz. To wszystko wymaga naprawdę dużej też delikatności w rozmowach i pokonania bardzo wielu przeszkód, bardzo często sprzecznych z tym, co mamy robić, prawda? My na razie podpływamy do budynku, chcemy go pokazać również z drugiej strony. Ostatni taki rejs miał miejsce 31 sierpnia, bo to robi rzeczywiście niesamowite wrażenie również od strony wody i pokazuje, że takie rejsy, takie przepłynięcie, przybicie i żeby wejść do tego budynku od strony wody naprawdę byłoby czymś bardzo pożądanym. Ale do tego trzeba pokonać te wszystkie trudności, które tam są. My jesteśmy od tego, żeby te trudności pokonywać. Ja tylko powiem, że współpraca z tymi wszystkimi firmami, to już jakby nie wyróżniając nikogo, układa się znakomicie. Ale dlaczego? Ponieważ pierwsze pytanie, jakie mi zadano, kiedy przekroczyłem tą bramę, o której pan doktor Tałasiewicz mówił, było takie. A wy jesteście instytucją ze Szczecina. Tak, no to będziemy współpracować.
To bardzo ładne.
A propos tego, o czym mówiliśmy, tutaj przychodzi co mi takie refleksje dotyczące opracowań. Przywołana została książka Małgorzaty Szajnert i Tomasza Zaleskiego. Reportaż historyczny, znakomity, który miał 5 wydań. Jedno w Podziemiu w 1984 roku, później w Londynie, później w Kraju, w Warszawie Narodowe Centrum, później w Szczecinie. W każdym razie miałem szczęście napisać posłowie do tej książki. Ta książka była tworzona na gorąco przez Małgorzatę Szajnert i Tomka Zaleskiego, którzy tutaj w 1981 roku i w 1980 byli, przyjeżdżali. Są inne prace, których Gdańsk nie ma, no bo tak fundamentalnej książki jak książka Małgorzaty Szajnert i Tomka Zaleskiego tam nie powstała, a z kolei też oni nie mają monografii grudnia. W Szczecinie jest. Co tu dużo gadać? Przywołany został spotkanie Gierka ze stoczniowcami. Gierka Jaroszewicza, ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych. Takiego numeru nie było w całym bloku komunistycznym, żeby na terenie strajkującego zakładu pracy znaleźli się pierwszy sekretarz partii, premier, paru ministrów, można powiedzieć pół rządu, jeszcze wicepremier Kaim. I to też zostało opublikowane, no miałem szczęście. Wydobyłem to od jednego ze stoczniowców, Ryszarda Flisiaka. Książka ukazała się jakieś 10 lat temu. I w Gdańsku no, nie mogło coś takiego powstać, bo takiego czegoś nie było. Więc tym samym my możemy podnosić te rzeczy, wiele ich.
To podnosimy, no.
I podnosimy.
Podnosimy.
I podnosimy.
Znaczy, myślę, że został zrobiony ten krok.
Ale nie mieli pretensji do Gdańska.
My nie mamy.
To, żebyśmy my nie popadli
do siebie, taką rozmowę swojej pracy
kombatancką, czy martyrologiczną, że tak powiem, przywołując ofiary, ale mówiąc o godności, o wolności. Przecież strajk ze stycznia 71 roku był przez stoczniowców nazwany strajkiem o prawdę, bo ukazał się kłamliwy komunikat Głosu Szczecińskiego. Co więcej, to był pewien ciąg, bo i grudzień był, styczeń był następcem grudnia, a można powiedzieć trzecim etapem, czy też stworzonym przez tych samych ludzi, był 1 maj, który był demonstracją antygierkowską.
To we świata w drugim roku już.
Mówię w 71 roku, tak jak spotkanie z Gierkiem było w styczniu, a w maju 71 był ten marsz, który zorganizowali ci sami ludzie.
Już i ci sami,
nieśli transparenty. Żądamy przed trybunami z notablami partyjnymi. Żądamy ukarania winnych zbrodni grudniowych. Tak, to był numer.
No właśnie, pan niesamowity. Panie Edwardzie, dopuszczamy pana do głosu oczywiście.
Mam prawo być dumni, musimy być dumni. Powinniśmy.
Ja chciałbym przypomnieć, że jutro jest 3 wrzesień i 3 września 1988 roku zakończył się nasz strajk.
W sporcie, wiemy o
tym. Chciałbym skorzystać z okazji i pozdrowić ci, którzy słuchają, a uczestniczyli w tamtych czasach. Chciałbym was serdecznie pozdrowić i podziękować za wszystko. Naprawdę dokonaliście fantastycznych rzeczy. Ja tylko przeczytam z waszego oświadczenia króciutki fragmencik, który został wtedy podpisany. Honor, cytuję, honor polskiego robotnika, poczucie godności podyktowało nam spontaniczne, naturalne i jedyne w tej sytuacji rozwiązanie. Zrezygnowaliśmy z żądań podwyżki płacy, aby mocno i zdecydowanie podkreślić wolę walki o niezależny związek zawodowy Solidarność. Koniec cytatu. To trzeba pamiętać o inicjatywach, jakie wychodziły również ze Szczecina, a bardzo skrzętnie się to pomija. Przede wszystkim powołanie Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność, czyli struktury nieformalnej, nielegalnej, ale działającej w otwartej przestrzeni.
No, a ty byłeś przewodniczącym.
Ale jeszcze ważniejszą rzeczą było to, że już w tamtym momencie żeśmy się zorientowali, że trzeba rozróżniać, czym jest związek zawodowy, a czym jest polityka. Dlatego też został powołany na miesiąc wcześniej niż reszta Polski, łącznie z Lechem Wałęsą, Obywatelski Komitet Porozumiewawczy. Bardzo ważna struktura, która przygotowała i zorganizowała
wybory.
Przecież chlubię mi się tymi wyborami 4 czerwca. To wtedy społeczeństwo zdecydowało, co ma być, jaka ma być Polska. My tylko nadstawiliśmy głowę, bo nie wiedzieliśmy, jak to się skończy. Ja chciałbym skończyć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie Piotrze, to jeszcze chwila dla pana, bo tak spoglądam niestety, jakoś nie wiem, dlaczego ten czas tak szybko biegnie.
Myślę, że koledzy tutaj w sposób dobitny wykazali rangę tych wydarzeń i tego, że to centrum powinno powstać. Ja natomiast teraz zaproponowałbym takie wejście na grunt. Powstało, tak, ono powstało jako instytucja, natomiast ja będę spokojny, jeśli rzeczywiście nastąpi przygotowanie i później modernizacja tego budynku. On już posiadał pewną koncepcję, ona była związana z funkcjonalnymi użytkownikami, tak jak tutaj pan Marek Tałasiewicz wspominał, były określone plany, one są nieaktualne, natomiast uważam, że teraz takim krokiem ważnym, żeby móc wywierać dalej presję na powstanie już tego obiektu również, to jest aktualizacja tej dokumentacji, znalezienie już ostatecznych lokatorów i szukanie później razem finansowania, tak w budżecie, jak i w programach unijnych.
Dokładnie tak.
Mam nadzieję, że budynek już jest też pod okiem konserwatora zabytków.
Nie, bo budynek jest wpisany w rejestr konserwatora zabytków. Ja tylko powiem, że my doskonale współpracujemy i z wojewódzkim konserwatorem zabytków, i z miejskim konserwatorem zabytków. Oni często u nas goszczą, jesteśmy w stałym kontakcie i naprawdę ta współpraca układa się bardzo dobrze. Ja naprawdę nie ma takiej instytucji, takiego urzędu, z którym nam się dobrze nie współpracuje.
Znaczy, ja to mówię nie dlatego, żeby to było jakieś, bo niektórzy mówią, że to utrudnia, że zaraz się będzie czepiał, ale myślę, że to jest sam w sobie budynek bardzo ładny, modernistyczny, więc myślę, że należałoby go zachować i wiem, że czasami są różne pomysły, że można byłoby go unowocześnić, ale on jest sam w sobie po prostu ładną bryłą.
Proszę mnie znaleźć kogoś, kto wejdzie do sali, do świetnicy i będzie chciał ją unowocześniać, naprawdę. Ja powiem tak,
ale
pani tutaj mówiła,
można mieć takie
ja tylko powiem tak, mówiła pani o tej edukacji. Tam były dzieci z czwartej klasy szkoły podstawowej i tak jak wchodziły takie trochę głośne, trochę rozbrykane, to wyszły z tego budynku z otwartymi buziami i w całkowitej ciszy i spokoju. Jak się tam wchodzi, to zupełnie wszyscy są takimi emocjami bombardowani, można powiedzieć, że wychodzą stamtąd naprawdę w zadumie i to też motywuje ich do pewnych działań. I to widać.
Mogę jedno zdanie o cztery poziomy niżej? Bo pan doktor wspomniał o tym, że ta sala wygląda tak, jakby czas stanął w miejscu. Ja pamiętam tę salę, ten stół z zielonym suknem na podwyższeniu, ale z jednej strony stała wielka głowa Warskiego. Mhm. Mam nadzieję, że tego Warskiego tam nie będzie.
Warskiego tam nie ma.
Aż tak nie będziemy zatrzymywać czasu.
Chyba właśnie tak, nie przewrócicie tego czasu. Wtedy Warski stał, jak podpisywano porozumienia.
Warskiego
ale nie w Gdańsku, za stołem prezydialnym stał też.
No, tam sko inny stał. No.
Ale powiem, że sporo rzeczy znaleźliśmy w świetlicy, sporo rzeczy konserwujemy, sporo rzeczy ocaliliśmy ze świetlicy. Ja wiem, że parę lat temu, czy kilkanaście lat temu było ich znacznie, znacznie więcej, natomiast my staramy się ocalić to, co się da ocalić. Ustawiliśmy krzesła, stoły w taki sposób, jak stały i w styczniu 71 roku, i w sierpniu 80 roku. I naprawdę ta sala nadal robi duże wrażenie. Te słowa Tomka Lipińskiego nie wzięły się z sufitu, on tam rzeczywiście razem z zespołem był i oni naprawdę przeżyli, no, można powiedzieć, szok, kiedy weszli do tego miejsca. O czym zresztą powiem, świadczy wpis na stronach zespołu tego, jakie emocje i jakie uczucia nimi targały, kiedy stamtąd wyszli.
Parę lat temu ten Penderecki grał w hali Stoczni, ale
paręnaście lat temu.
Kadłubowni z kolei, nie na wocz.
Ja myślę, że my mamy do zatrzymania wiele wspomnień o naszym mieście, o tym, co się wydarzyło na naszych oczach. I tak myślę, że rzeczywiście ma pan, panie dyrektorze, sporo pracy.
Pani wspomniała tylko o tej drodze. Ta droga jest rzeczywiście dla nas ważna. Ona łączy nas z miastem, można nią przejść. Nie trzeba żadnych przepustek. Wystarczy do nas zadzwonić.
Chciałam tylko
tak. I tam jest naprawdę dużo miejsca i do przestrzeni takiej historycznej, ale też do przestrzeni takiej jak ta, której mieliśmy teraz miejsce koncertowe.
Pomysłów jeszcze będzie na pewno wiele. Ja obiecuję państwu, że Radio Szczecin będzie obserwowało, ale także wspierało centrum. No
dziękujemy bardzo. Przyjmuję deklarację.
Stocznia. Doktor Marek Tałasiewicz, Michał Poziewski, Sebastian Ligarski, Piotr Męc i Edward Radziewicz byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Za chwilę kolejne tematy, ale przedtem wiadomości.